Gość Radia Gdańsk.
A w naszym studio senator Ryszard Świlski z Platformy Obywatelskiej, z którym rozmawia Kuba Kaługa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
I na dzień dobry chcę zapytać o projekt ustawy o likwidacji CBA na wniosek ministra spraw wewnętrznych Tomasza Siemoniaka. Rząd przyjął go wczoraj. To dobrze, źle?
Ja myślałem, że pani redaktor, jak mi przedstawi, to powie Ryszard Świlski z Pruszcza Gdańskiego, nie z Platformy Obywatelskiej. No ale dobra, to może kiedyś. A wracając do...
Musimy partiami. Takiej partii Pruszcz Gdański jeszcze nie ma, ale wszystko przed senatorem. Można założyć.
No dobrze. To ja pomyślę, ale to może po audycji naszej. A odpowiadając na pytanie, CBA powinno być służbą niepolityczną, niepartyjną, niezwiązaną z tym, kto dzisiaj czy wczoraj rządzi w kraju. Więc taką rolę, która była jej przepisana ustawowo, powinna spełniać, a nie bawić się, jeśli takie słowo mogę użyć, w kwestie polityczne i zajmowania się polityką. Więc myślę, że dzisiaj już ta służba nie jest możliwa do zreformowania, jeżeli minister Siemoniak podejmuje taką decyzję. Ja mu ufam, więc myślę, że wie, co robi i to będzie dobra decyzja.
To była jedna z obietnic koalicyjnych. No można powiedzieć, że ten w tym pierwszym roku, bo czas zaraz minie, tak? 13 grudnia, pierwszy rok funkcjonowania tego rządu, że to się udało przyjąć. To, czego się chyba nie udało przyjąć, jeżeli chodzi o to, o zakończenie prac na etapie rządowym, to ustawa metropolitalna dla Pomorza. Były takie zapowiedzi ministra Tomasza Szymańskiego po spotkaniu z samorządowcami na początku listopada w Gdańsku tutaj, że do końca roku ten projekt z rządu wyjdzie. I co?
To może zacznijmy od początku, może nie od samego początku, jeżeli tak mogę powiedzieć, ale od tego, że rzeczywiście ta ustawa metropolitarna pomorska, bo ja zawsze podkreślam słowo pomorska, nie trójmiejska, nie gdańska, tylko pomorska, jest na wokandzie prac Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu.
Wczoraj posiedzenie komisji, które się nie skończyło.
Nie, no skończyło się.
Posiedzenie się skończyło, ale nie skończyło się pozytywnym efektem tak do końca. Nie, takim, jaki byśmy oczekiwali.
Ale to dajmy sobie jeszcze chwilę. No to ja przepraszam za taki zwrot, ale to nie jest piekarnia. Znaczy, jeżeli przez ostatnie lata nie udało się zainteresować poprzedniej ekipy rządzącej ustawą metropolitalną, a w ciągu tych, umówmy się, 10 miesięcy procedujemy ten dokument. Uwaga, przy zmieniających się kwestiach związanych chociażby z finansowaniem samorządów, bo następuje rewolucja w finansowaniu samorządów od przyszłego roku, to myślę, że jeżeli poczekamy jeszcze miesiąc, na przykład do lutego, to też się nic złego nie stanie. Także ja jestem przekonany, że ta ustawa po tych konsultacjach, które są konieczne, o których pan redaktor powiedział, wyjdzie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Będą konsultacje jeszcze z Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Potem wchodzi to na wokandę legislacyjną rządu. I jestem przekonany, że na początku roku ta ustawa metropolitarna pomorska zostanie przyjęta, z czego będę się bardzo cieszył.
A horyzont czasowy obowiązywania, już wejścia realnie, urzeczywistnienia się tej ustawy, ten 2026 rok jest zagrożony w jakikolwiek sposób?
Według mnie nie. Myślę, że to będzie tak, że dokument zostanie przyjęty przez rząd, potem przez dwie izby parlamentu, podpisany przez prezydenta. I wejście w życie, myślę, że będzie to wejście w życie z dniem podpisu, bo to myślę o prostej legislacji, a tak naprawdę te skutki, na które my czekamy jako pomorzanie, czyli te kwestie finansowe, wzmocnienie naszego regionu, będą obowiązywały od 2026 roku.
A co tak naprawdę mogło leżeć u podstaw tego, że te prace troszkę się przeciągały? Ja mówię, że przeciągały w stosunku do tego, co było zapowiadane, bo zapowiedź była konkretna, że do końca roku ta ustawa, projekt z rządu wyjdzie.
Mam nadzieję, że nie słuchają naszej edycji, chociaż państwa do tego zachęcam, mieszkańcy Łodzi i innych metropolii, ale no jesteśmy pierwsi, to trzeba sobie jasno i wyraźnie powiedzieć. Ta konkurencja tak zwanych ustaw metropolitalnych jest duża.
Rafał Trzaskowski też już zapowiedział ustawę metropolitalną dla
Warszawy.
No
dobrze, ale Pomorze będzie pierwsze, no i bardzo dobrze. To Trzaskowski będzie drugi, może będzie trzeci, a Pomorze będzie pierwsze. Dlatego mówimy o tym, że ta ustawa jest pierwszą procedowaną w Komisji Ustawodawczej, ale też no, ustawodawczej, bo myślę, że bo też pracowaliśmy nad tym w Komisji Senackiej i Parlamentarnej wcześniej. Dzisiaj jest w rządzie. Ja jeszcze raz powiem. Po drodze zmienia się system finansowania samorządów. Kiedy szliśmy z ustawą, kilka miesięcy temu. Mówię, szliśmy, no bo jako grono samorządowe tutaj pomorskie.
Pan był też namaszczony przez marszałka Grodzkiego, byłego marszałka Senatu do pilotowania.
Słowo namaszczony. No dobrze, wskazany przez marszałka Grodzkiego w poprzedniej kadencji do prowadzenia tej ustawy w Senacie. Mówię, z sukcesem, aczkolwiek oczywiście zakończyło się to niepowodzeniem w Sejmie, bo większość Prawa i Sprawiedliwości tej ustawy po prostu nie przyjęła, najprościej mówiąc, nie wprowadziła ją nawet do debaty publicznej, czego żałuję, bo możemy rozmawiać o ustawie metropolitalnej, możemy się zgadzać lub nie zgadzać z nią, ale debatujmy, rozmawiajmy, po to jest parlament.
A o czym debatujecie, o czym rozmawiacie? Co może być tą jeszcze jakimś punktem ewentualnie, w którym trzeba znaleźć porozumienie między samorządowcami, między rządem?
Najważniejszym elementem są finanse. To nie ulega to żadnej wątpliwości. Uważam jednak, że przy dobrym myśleniu o samorządowych finansach, które wreszcie następuje w rządzie, w tym rządzie, to ten problem czy kwestie finansowania załagodzimy. Mówię załagodzimy, bo to jest trochę też tak. No, minister finansów, pani minister Majszczyk, która jest absolutnym fachowcem, jeżeli chodzi o finanse publiczne i samorządowe, dba o budżet państwa, szeroko pojętego. My dbamy o budżet państwa, ale też chcemy zadbać lepiej o budżet naszego województwa. Dla naszych słuchaczy informacja jest następująca. Chcemy, aby część podatków, która idzie do tak zwanego budżetu państwa, mówię w skrócie, pozostawała tutaj, na Pomorzu. Uwaga, nie ze szkodą dla innych mieszkańców, nie wiem, regionu.
Innego regionu Polski.
Tak jest, Podkarpacia, czy nie wiem, Białegostoku. Tylko te pieniądze zostaną tutaj i to my tutaj w regionie zdecydujemy, na co te pieniądze mają pójść. I to jest tutaj ta kość niezgody, no bo to jest takie trochę przeciąganie liny.
Kwestia, rozumiem, tego właśnie, chciałem o Brusie mówić, porównując do jednego z filmów, ale kwestia, rozumiem, kto więcej tej liny teraz w swoją stronę przeciągnie.
Troszeczkę tak to wygląda, ale
i
ja...
I po której stronie tej liny aktualnie więcej?
Lubimy stać po stronie zwycięzców. I tak będzie.
Dobrze, zostawmy ten temat, poczekajmy jeszcze na koniec tych prac. Usamorządowienie szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście to jest kolejna z zapowiedzi takich z poprzednich lat dość istotnych. Samorządowcy mocno naciskali na rząd wtedy, na PKP, SKM, że trzeba to zmienić. Eugeniusz Manikowski, który aktualnie jest
prezesem szybkiej kolei miejskiej
w Trójmieście, już tu zapowiadał kilka miesięcy temu na antenie Radia Gdańsk, że to jest kwestia czasu tak naprawdę i tutaj odwrotu tego nie ma. Na jakim etapie są te prace?
Usamorządowienie szybkiej kolei miejskiej, nie ukrywam tego, to moje oczko w głowie jeszcze w poprzedniej pracy, a obecnie również.
Zakładam, że też pan pilotuje to usamorządowienie.
Jestem w procesie, jeśli
to
tak
na
można,
jakim etapie te prace są?
Rozmawiamy o tym, aby PKP SA, który jest głównym udziałowcem, właścicielem szybkiej kolei miejskiej, w tej chwili, najprościej mówiąc, wyliczył wartość udziałów w spółce, po to, żebyśmy potem mogli usiąść, zbilansować to bez straty chociażby dla PKP SA, czy enigmatycznego, znowu powiem, Skarbu Państwa, który no, jest właścicielem PKP SA, i aby szybka kolej miejska na przyjętych ogólnie zasadach między dwoma stronami stała się, nazwę to też, własnością czy udziałem samorządu pomorskiego.
Rozumiem, że PKP musi wyliczyć, ile warte dokładnie jest te nieco ponad 65% udziałów, które posiada.
Po pierwsze musi wyliczyć, musi zrobić...
I wtedy samorząd będzie musiał znaleźć pieniądze, żeby pokryć tę kwotę? Tak to, nie to chodzi formalnie o to, będzie wyglądać?
Nie, właśnie chodzi o to, że no, samorząd też nie ma worka z pieniędzmi, żeby mówić, no, dobra, oddamy tobie udziały z tego tytułu, ale są inne rozliczenia.
To by było kolejne pytanie, skąd te pieniądze
tak,
wziąć?
Są inne rozliczenia, które mogą być między dwoma podmiotami. Ja przypominam również, że szybka kolej miejska to nie tylko enigmatyczny podmiot, który jest przewoźnikiem na linii kolejowej, no bo przecież to taką funkcję szybka kolej miejska w naszym regionie pełni, ale to też operator, właściciel pojazdów szynowych, to również właściciel linii kolejowej. To mówimy o pewnym infrastrukturze. To są przystanki, gdzie również zostały poniesione nakłady.
Będzie je trzeba utrzymywać, będzie trzeba ponosić nakłady.
Ale to tak jest, to cały czas tak jest. No to się nic nie zmieni, tylko mówimy o zupełnie innej jakości.
A samorząd będzie na to stać?
Będzie na to stać, dlatego że samorząd pomorski chociażby, ja warto o tym przypomnieć, to jest samorząd, który przez ostatnie lata zrobił wszystko, aby jak najwięcej pasażerów w transporcie publicznym, kolejowym tutaj na Pomorzu posługiwało się tym transportem.
Nie, no to jest oczywiste, jesteśmy jako region liderem tych tak przewozów i SKMK, jaki procent wyniku tego robi?
No to jest, jeżeli mówimy o 70 milionach przewiezionych w 2023 roku, no to jest absolutnie większość przewozów po linii szybkiej kolei miejskiej. Potem dochodzi oczywiście Polregio, które również obsługuje linię pomorską.
Nie ma się co dziwić, że takie wyniki są, skoro główną osią transportu w aglomeracji jest właśnie kolej. No, i to jest no to, wyjątek oczywiście. No
i uwaga, i teraz chcemy jak najlepiej z tego korzystać, bo jeżeli teraz wrócimy do pierwotnego pytania, jeżeli organizatorem przewozów jest samorząd wojewódzki, to ma chcieć mieć wpływ na to, jak te pociągi, z jaką częstotliwością, w jakim kierunku jeżdżą, o której godzinie jeżdżą. Kiedyś było tak, ja tego nie ukrywam, to była wielka bolączka, że nie mogliśmy się porozumieć, ustalając na przykład rozkład jazdy między Polregio a szybką koleją miejską. Dzisiaj zacząłem od tego jako mieszkaniec Pruszcza Gdańskiego. Zachęcałem również burmistrza miasta do tego, żeby stał się współudziałowcem szybkiej kolei miejskiej. Miasto wykupiło udziały. Ja potem muszę przyznać, że sam, kiedy korzystając z kolei, jeździłem i szybką koleją miejską, która dojeżdżała do Pruszcza, i Polregio, które również dojeżdżało do Pruszcza, mówię o przykładzie pewnego rodzaju, sam podjąłem decyzję o tym, że w pewnym momencie szybka kolej miejska nie będzie jeździła do Pruszcza. Dlaczego? Dlatego, że nie potrafiliśmy się pomiędzy dwoma przewoźnikami porozumieć do tego, że pociąg nie musi jechać jeden za drugim, czyli jedzie szybka kolej miejska i za minutę jedzie Polregio. No, bez sensu absolutnie. Tak jest, tak jest. I dlaczego chcemy usamorządowić szybką kolej miejską? Również po to, żeby takich absurdów po prostu zwyczajnie nie było. Nie ma dzisiaj takiej sytuacji. One już jakby zostały też, no dlatego,
to
że...
już przeszłość jest.
Tak, SKMK też nie jeździ do Pruszcza, no ale mówię też o tym dlatego, że są inne rzeczy, które warto uregulować. Przypominam, że mamy jeszcze Pomorską Kolej Metropolitalną jako nowy układ kolejowy i warto tę symbiozę na Pomorzu wzmocnić, dochować, a ja uważam, że i tak mieszkaniec nie pyta się, kto jest organizatorem przewozu.
Kto wiezie, kto za to płaci. Jego interesuje to, żeby pociąg był na czas.
I w miarę w dobrym stanie.
Technicznym, tak żeby jest. Można było bezpiecznie tak przyjechać. Panie senatorze, chcę dwa tematy jeszcze poruszyć. No szybko, trzymając się tutaj lokalnych połączeń, chcę zapytać o jedną rzecz. Widziałem, że pan się chwalił w mediach społecznościowych. Jakieś nowe połączenie ważne pod Gdańskiem?
No, rozmawiamy o tym, żeby rzeczywiście ta sieć połączeń czy połączenia komunikacji, chociażby między w tej relacji, nie wiem, Malbork, Tczew, Gdynia były jak najlepsze. Szukamy takiego trasowania, jak to się mówi, żeby ten pociąg mógł częściej wjechać. Była luka chociażby między godziną tam 7:40 z minutami, a 8 z kawałkiem na odcinku Malbork, Tczew, Pszczółki, Pruszcz, Gdańsk,
Gdynia. I to będzie pokryte, tak?
No i od 1 stycznia wydaje się, że z czego się bardzo cieszę, nowy pociąg zostanie przekazany na tą trasę w tym czasie, co spowoduje, że więcej osób i lepiej będzie mogło dojechać do pracy, do szkoły.
Powoli będziemy kończyć, ale chcę pana o bardzo ważny temat zapytać. Czy widział pan w tym tygodniu reportaż czarno na białym TVN24 dotyczący bezpieczeństwa na kolei?
Reportażu nie widziałem. Wiem, o czym był.
Zna pan, rozumiem, konkluzję tego wszystkiego. Chodzi między innymi o to, że Polska nie posiada nowoczesnego systemu sterowania ruchem kolejowym i to powinien być system cyfrowy. Wciąż używany jest system analogowy, który przeróżne zagrożenia według autorek reportażu ma tworzyć. Była też tam taka prowokacja dotycząca przesyłek kurierskich, przesyłek konduktorskich, kiedy pewien niebezpieczny materiał został przewieziony pociągiem. Jaki w pan ocenie jest stan tego bezpieczeństwa i dlaczego ten system elektroniczny, cyfrowy nie powstał?
Ale zacznijmy od tego, uspokójmy naszych mieszkańców, pasażerów. To nie jest tak, że ktoś tylko stoi na wiadukcie i teraz wciska magiczny przycisk zatrzymuje pociągi. Proszę o tym nie myśleć, nie wprowadzajmy takiej sytuacji. Oczywiście, że...
Ale faktem jest na przykład, że w zeszłym roku, w sierpniu, 20 pociągów naraz w Polsce stanęło i do dzisiaj tego nie wyjaśniono.
Ja myślę, że wyjaśniono. Ta informacja była przedstawiona, ale wracając do pana pytania. Powinniśmy w Polsce wprowadzić system ERTMS-u i GSRM-u, polegający na tym, że bezpieczeństwo ruchu kolejowego będzie się składało z dwóch części. Czyli ten, który kieruje pojazdem szynowym, widzi na pulpicie pociągu, pojazdu szynowego, co się dzieje na szlaku. Czyli nie opiera się tylko i wyłącznie na tak zwanych semaforach, które my znamy z naszych lat młodości, ale również teraz. Po drugie, dostaje komunikat elektroniczny, cyfrowy, telefoniczny o jakichkolwiek zagrożeniach
w systemie. To jest europejski standard.
Tak jest. Ten standard, muszę przyznać, mamy wprowadzony chociażby na Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, bo nie czekaliśmy na nic, tylko budowaliśmy go od zera w ramach...
Ale on powinien obowiązywać na wszystkich liniach
kolejowych.
Powinien
obowiązywać. Oczywiście jest to pytanie do tych, którzy odpowiadali przez 8 lat za kolej i co z tym zrobili, ale zostawmy to, zostawmy to. Dzisiaj powinniśmy wprowadzić system tego powiadomienia cyfrowego na wyższych częstotliwościach. Ja wiem o tym, że te prace trwają i mam nadzieję, że już do takich sytuacji w najbliższym czasie nie będzie dochodziło, ale też ja rozumiem, nie lubię słowa prowokacja dziennikarska, ale myślę, że to jest też dobry asumpt do tego, żeby rzeczywiście też pokazać, że te zaszłości pewnego rodzaju na kolei są, ale uspokajam naszych radiosłuchaczy, że to nie są kwestie związane z tym, że takie niebezpieczeństwo funkcjonuje na liniach kolejowych. Bądźmy spokojni.
I tutaj zakończymy, chociaż pewnie kiedyś do tego tematu będziemy wracać. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Wszystkiego dobrego, dziękuję.